Zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, siostro Halinko, zapraszam Cię. Siostra podzieli się świadectwem.
Chwała Bogu. Cieszę się, że Bóg przemawia do nas w różnoraki sposób poprzez swoje słowo, a nawet przez sny. I właśnie chciałam się podzielić tymi snami z dzisiejszej nocy. Może bym na nie nie zwróciła uwagi, ale wczoraj wieczorem w modlitwie mówię: Panie Boże, tak dawno do mnie nie przemawiałeś przez sny i wiem, że to jest Boża odpowiedź. I wiecie co, śni mi się, że mam iść w pochodzie pierwszomajowym i wiem, z miejsca ruszam tam, gdzie byłam. Wiem, gdzie jest zakończenie tego pochodu, ale nie wiem, jaką trasą ma iść ten pochód. I myśl mi przyszła, no w internecie zobaczę, którymi drogami, prawda, się pochód ma iść. I z tego krótkiego snu wyciągnęłam 3 wnioski. Pierwsze, że musimy zwracać się do Bożego Słowa, do instrukcji, jaką drogą mamy iść, którędy mamy iść. Nie możemy sobie tak iść na własną rękę, bo wtedy to nie będzie pochód, prawda? Drugi wniosek to właśnie ten, że musimy iść razem, w jedności, bo to ma wtedy sens, ten pochód. A trzeci wniosek to taki, że święto pracy. Pamiętajmy, że dzień święty trzeba święcić. Nie lekceważmy tego słowa. Wielu z nas w dzisiejszych czasach niewłaściwie podchodzi do tego dnia świętego. I Bóg, myślę, w ten sposób chce nam zwrócić uwagę. Jeszcze drugi sen, też króciutki. Jestem na konferencji i siostra przygotowuje potrawy, bo wiadomo, że później trzeba by się posilić. I przygotowała mnóstwo ziemniaków i wkłada go do worka foliowego. On puścił na dole i te ziemniaki wylatują, więc poszłam wiązać ten worek, żeby nie uciekły. Na piecu gotuje się inna potrawa i wycieka z tego garnka. I myślę, że to drugie przesłanie jest takie, że musimy dbać o swoje naczynia. Mamy dosyć pokarmu przekazywanego, czy to na konferencjach, czy w zborze. Żeby ten pokarm się nie zmarnował, żeby on nam nie uciekł, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak się przygotowujemy do tego, aby we właściwe naczynia trafił i właściwą pracę zrobił w nas. Dziękuję.
Jak to dobrze, to co siostra Halinka mówiła, że Bóg zna naszą drogę. Jeżeli idziemy za Nim, już na początku wie, gdzie jest koniec naszej drogi. Jeżeli tylko za Nim podążamy, jeżeli pozwolimy Mu się prowadzić, On nas doprowadzi do właściwego zakończenia. Ostatnio dość często przejawiało się w usługach tu na tym miejscu takie wzmianki o tym, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Mówił o tym pastor, wspominał ostatnio nasz gość, brat Niemiec, znaczy taki polski Niemiec, bo on nie był z Niemiec. O tym wspominał i chciałbym dzisiaj na ten temat właśnie coś powiedzieć, żebyśmy się nad tym zastanowili, co to tak naprawdę znaczy. Gdyby tak zapytać, kto chciałby należeć do rodziny królewskiej, to myślę, że może większość by chciała. To jest zaszczyt. Należeć do rodziny królewskiej. A Bóg dał nam taki zaszczyt, tylko do takiej rodziny królewskiej tu na ziemi nie wiem, czy ja bym chciał należeć. Kiedy tak patrzymy czasem na tych, którzy czasem albo się wrzenili, czy tam weszli do rodziny królewskiej, trudno im jest się z tym pogodzić, dopasować. Tam są wymagania, tam na wszystko się zwraca uwagę i to zobowiązuje. Wszyscy patrzą. Wiemy, że niektórzy nawet z rodziny królewskiej, królowej Anglii nie wytrzymywali tego, tych zobowiązań, tych presji i nieraz to się potem źle kończyło. Ale jeżeli jesteśmy królewskim kapłaństwem, jeżeli jesteśmy królami i kapłanami naszego Boga, to coś znaczy, to do czegoś zobowiązuje. Oby nie było tak, że ponieważ jesteśmy królewskim kapłaństwem, jesteśmy już tak ważni, że nie musimy nikogo słuchać. To jest niebezpieczne. I właśnie o tych niebezpieczeństwach chciałbym dzisiaj cośkolwiek powiedzieć. Nie będzie to długie, ponieważ mamy jeszcze drugą część dzisiejszego spotkania. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 8 wiersz jest powiedziane: już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami. Potem tam jeszcze jest dalej, żebyśmy my mogli razem z wami królować. Apostoł Paweł napisał to do zboru w Koryncie jako takie ostrzeżenie wtedy, kiedy dowiedział się, że oni zaczęli się kłócić między sobą, kto jest ważniejszy, albo który mówca jest lepszy, albo kto do kogo należy, kto za kim powinien iść, kto kogo popiera. On mówi: zachowujecie się, jakbyście byli królami, jakby was nic innego nie obchodziło. A więc jeżeli jesteśmy tym królewskim kapłaństwem, to jest zobowiązanie. W Starym Testamencie zadaniem króla było oczywiście rządzenie krajem, wydawanie różnych dekretów, rozsądzanie, ale też było prowadzenie wojen, zdobywanie nowych terenów. I na przykład czytamy, że kiedy królowie zwykli byli wyruszać na wojnę, pewnego razu król Dawid pozostał w domu. I kiedy pozostał w domu, szatan mu podsunął taką pokusę, bo nie miał co robić, nie miał się czym zająć i on tej pokusie uległ. Było to coś strasznego, co on zrobił. Nie dość, że zgrzeszył, popełnił cudzołóstwo, to jeszcze potem popełnił morderstwo takie na zlecenie i myślał, że to się ukryje, że nikt o tym nie wie, a jednak zapomniał o tym, że Bóg wszystko widzi. I ponieważ król ma obowiązki, ponieważ król jest obserwowany, szczególnie dzisiaj, gdzie nic się nie ukryje, my jako to królewskie kapłaństwo mamy obowiązek zachowywać się i postępować właściwie tak, żeby nie przynosić hańby, nie przynosić ujmy temu królestwu, które reprezentujemy. I moim pragnieniem jest również to, abyśmy jako ci królowie królewskie, jako państwo też wyruszali na te wojny i zdobywali nowe tereny, czyli nowe dusze dla Królestwa Bożego. Rola kapłana oczywiście jest inna. Jaki jest urząd króla, jaki jest urząd kapłana i jaki jest urząd proroka, jakie są obowiązki. Chociaż rola kapłana jest inna niż króla, to jeden drugiego potrzebował. I w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, a 28 wiersz jest powiedziane, że nie musimy wszyscy być tym samym, a właściwie nie jesteśmy tym samym, ale wszyscy mamy jakieś zadanie. Czytamy: a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I chociaż jesteśmy królewskim kapłaństwem, mamy różne dary i różne zadania w tym królestwie. W Starym Testamencie Bóg oddzielił jedno pokolenie z tych 12, było to pokolenie Lewiego, i powierzył im szczególne zadania. To był ród kapłanów. Oni mieli składać ofiary za lud, zbierać dziesięciny, daniny od ludzi, mieli dbać o świątynię, ale byli też jakby służbą medyczną i sanitarną. Ja ostatnio akurat, ponieważ tak czytam wieczorem po kolei Biblię, Stary Testament, czytam trzecią Księgę Mojżeszową i o tych różnych kapłanach, powołaniach, tych obowiązkach kapłanów czytam i nieraz tak jeszcze z żoną się zastanawiamy głośno, jak to było, dlaczego to tak było, jak można było temu wszystkiemu sprostać. Mieli tyle obowiązków i to wszystko było obwarowane przepisami. To było jedno pokolenie, ale te inne pokolenia w Izraelu miały też swoje zadanie, a między innymi miały za zadanie utrzymywać to pokolenie lewitów, pokolenie kapłanów. Jak wiemy, kiedy naród izraelski doszedł do ziemi obiecanej, otrzymali przydział ziemi. Każde pokolenie otrzymało swoje terytorium i to było niezbywalne prawo. To było ich utrzymanie, to było źródło ich życia. Natomiast pokolenie Lewiego, kapłani nie otrzymali takiego przydziału ziemi. Oni mieli być utrzymywani przez pozostałych. I tak też jest w Kościele. Niektórych Bóg powołał do głoszenia słowa, do przewodzenia, nawet na misjonarzy, a innych powołał na przykład do wspierania tych służb w różny sposób, nawet i finansowo czy w inny sposób. Nie wszystkich Bóg powołał na kapłanów w Kościele, chociaż jesteśmy królewskim kapłaństwem, natomiast w domu każdy z nas jest kapłanem. Zadaniem kapłana również było znać Pismo Święte i nauczać tego Pisma Świętego. I to jest nasza rola również w naszych domach. Kapłan miał też się starać o to, aby król miał egzemplarz Pisma Świętego i to taki sam, jak on sam miał, jak miał kapłan. Zarówno kapłan, jak i król mieli to Pismo Święte czytać, mieli je przestrzegać i również to jest nasza powinność jako tego królewskiego kapłaństwa czytać i przestrzegać tego, co czytamy w Piśmie Świętym każdego dnia. I to ma być wzorzec naszego postępowania na co dzień. Jeżeli ktoś głosi coś, co jest niezgodne z tym, co czytamy w tym Piśmie Świętym, w tym zakonie, to nie jest od Boga, ponieważ Bóg nigdy sobie nie zaprzecza. Ja się tak zastanawiałem, jak to wyrazić, bo jest różnica między tym, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, a tym, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Nie wiem, czy słyszycie tą różnicę. Jest coś, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, a jest coś, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Ja bym to w ten sposób chciał wytłumaczyć. Coś może nie być zgodne ze Słowem Bożym, ponieważ Pismo Święte nic o tym nie mówi, więc nie możemy powiedzieć, że czy to jest zgodne, czy niezgodne, bo Biblia o tym nie mówi. A więc możemy powiedzieć, że to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, bo nie musi być, bo Słowo Boże o tym nic nie mówi. Natomiast są rzeczy, które są sprzeczne z tym, co jest napisane w Słowie Bożym i to wtedy jest niezgodne, jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Czasem pojawiają się takie tak zwane nowe objawienia. Różne takie nowe nauki, nowe doktryny. Ja miałem z tym do czynienia w przeszłości. Kiedyś pojawiła się taka doktryna i niestety ona do dzisiaj w niektórych miejscach się rozszerza. To z angielska nazywa się Jesus Only. To znaczy taka doktryna, że jest tylko Jezus, nie ma Boga Ojca, nie ma Ducha Świętego, to jest wszystko Jezus. I chociaż tym ludziom się tłumaczy potem, kiedy oni przyjmą tą doktrynę, że Pan Jezus modlił się, powiada, ja będę prosić Ojca, a On da wam innego pocieszyciela, czyli jest Ojciec i jest Duch Święty, to do nich nie dociera, bo było nowe objawienie. A więc w takich wypadkach możemy powiedzieć, że to jest niezgodne ze Słowem Bożym, bo Słowo Boże mówi, jak powinno być, jeżeli ktoś głosi coś, co jest niezgodne, to nie jest od Boga. I taka jest rola również króla i kapłana, którymi my jesteśmy. Przestrzegać tego, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Ale jeżeli jesteśmy kapłanami w tym Królestwie Bożym, to Jezus jest najwyższym kapłanem. I czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 23 i następne wiersze. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. A więc byli kapłani według Starego Testamentu, według zakonu, ale oni, ponieważ Śmierć nadchodziła, każdy z nich musiał kiedyś umrzeć i musiał być ktoś następny. I to było przekazywane w tym rodzie, w tym plemieniu Judy Lewiego, to kapłaństwo. A natomiast w liście do Hebrajczyków czytamy, że ich było więcej, ponieważ oni umierali. Ten zaś sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. I on jest naszym najwyższym kapłanem. Prorok to jest ktoś, kto mówi w imieniu Boga do ludzi. Bóg mówi do niego, on Słowo Boże przekazuje ludziom. Natomiast kapłan to jest ktoś, kto mówi w imieniu ludzi do Boga. Tak było w Starym Testamencie. On mówi w imieniu ludzi do Boga. On zanosi ofiary, które ludzie składają do Boga. On również ich naucza. Kapłaństwo zostało wprowadzone dopiero po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu w drodze do ziemi obiecanej. I kapłan musiał być w szczególny sposób przygotowany, namaszczony, by mógł pełnić służbę. I czytamy o tym w trzeciej Mojżeszowej, 8 rozdział, a 23 wiersz. Jest tego bardzo dużo, ja tylko wybrałem jedno miejsce, bo takie to jest niecodzienne. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no to dziwne jest. Trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, 22 i 23 wiersz. Po tym już po namaszczeniu olejem i tych obmyciach wszystkich, czytamy, potem kazał przyprowadzić drugiego barana, Mojżesz, barana ofiary wyświęcenia. Aaron i jego synowie położyli ręce swoje na głowie barana. Potem Mojżesz zarżnął go, wziął nieco z jego krwi i pomazał płatek prawego ucha Aarona, kciuk prawej jego ręki i wielki palec jego prawej nogi. Można by powiedzieć, no czemu to wszystko miało służyć, ale Bóg wszystko przewidział i wszystko miało swoje znaczenie, również jeżeli chodzi o potem kapłaństwo Jezusa Chrystusa. A więc kapłan to był człowiek szczególnie przygotowany. I my również, to się do nas odnosi, mamy być przygotowani do tego, aby wykonywać tą służbę Bożą. Jednak już na długo przedtem, zanim ustanowiono tą służbę kapłańską, byli ludzie, którzy osobiście rozmawiali z Bogiem. Wiele jest takich. Na przykład czytamy, że Enoch chodził z Bogiem. Rozmawiał z Bogiem do takiego stopnia. Blisko chodził z Bogiem, że Bóg go zabrał i potem już go nie było więcej. Noe, czytamy, że w tym pokoleniu swoim bardzo grzesznym chodził z Bogiem. I Bóg go wybrał i ocalił ludzkość przez jego rodzinę. Kazał mu zbudować arkę i chociaż było to niedorzeczne, on był tak blisko Boga, że wiedział, że to, co Bóg powiedział, to się spełni. Abraham. Bóg go powołał i kazał mu wyjść i iść. Nie powiedział dokąd. Wyjdź z domu swojego, z rodziny swojej i idź do ziemi, którą ci wskaże. I być może, gdyby... A może i tak było, że rodzina, żona pytała, no dokąd mamy iść? No nie wiem. Bóg kazał iść. A więc byli ludzie, którzy chodzili z Bogiem, słyszeli Boga. A więc komu było potrzebne to kapłaństwo? Po co było potrzebne? Ono było potrzebne ludziom. Bóg bez kapłanów by sobie dał radę. On nie potrzebował tego. To ludziom było potrzebne kapłaństwo, ponieważ ludzie ogólnie nie znali Boga, to Bóg upoważnił niektórych ludzi, by w imieniu narodu przychodzili przed oblicze Boże, aby składali ofiary, aby czasem składali ofiary przebłagalne również za grzechy ludu. Wtedy robili to przed tą skrzynią przymierza, którą Pan Bóg kazał sporządzić i tam była Boża obecność. Tam kapłani przychodzili, przychodził najwyższy kapłan raz w roku i tam rozmawiał z Bogiem, składał ofiary za siebie i za lud. A więc to ludzie potrzebowali kapłaństwa. Ja kiedyś czytałem w takich rozważaniach codziennych taką historię, czy Bóg nas potrzebuje, potrzebuje naszej służby, naszego kapłaństwa. Ja przeczytam może część tego. Mój znajomy przez cały dzień układał na swoim podwórku duże kamienne schody. Gdy jego 5-letnia córka pytała, jak może pomóc, zasugerował jej, by po prostu śpiewała, umilając mu w ten sposób pracę. Odpowiedziała mu: o nie. Ona chciała mu pomóc. Pozwolił jej więc położyć rączki na kamiennych płytach, gdy je układał, tak aby nie narazić jej na niebezpieczeństwo. Mógł przecież szybciej wybudować schody bez jej pomocy. Pod koniec dnia nie tylko jednak skończył pracę, lecz jego córka czuła się bardzo dumna. Ja i tatuś zbudowaliśmy schody, ogłosiła wszystkim przy kolacji. Bóg od samego początku zlecał ludziom wykonywanie jego pracy. Gdy wyposażył Adama do uprawiania ziemi i nadzorowania zwierząt, powierzył mu również pracę w ogrodzie. I wzorzec ten zaczął się powtarzać, gdy Bóg chciał zbudować dla siebie mieszkanie na ziemi. Namiot i świątynia nie stąpiła z nieba. Aby je skonstruować, pracowało nad nim tysiące artystów i rzemieślników. Gdy Jezus ogłosił panowanie Bożego Królestwa na ziemi, zaprosił człowieka do pomocy. Do swoich uczniów powiedział: proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jak ojciec zaprasza swoje dzieci, tak Bóg zachęca nas, abyśmy stali się partnerami w Jego Królestwie. I na tym właśnie również polega to królewskie kapłaństwo. Bóg bez nas by sobie poradził, ale to my tego potrzebujemy. I Bóg, tak jak ten ojciec z tą małą dziewczynką, nic mu nie pomogła, właściwie trochę przeszkadzała, ale miała satysfakcję, że ona tatusiowi pomagała przy układaniu schodów. I Bóg tak samo nas angażuje do pewnych rzeczy, chociaż bez nas by sobie poradził. Ponieważ ludzie potrzebowali takiego wstawiennictwa kapłanów, Bóg ustanowił ten urząd kapłana. Ale to było obwarowane mnóstwem przepisów. Oni nie mogli też tak: jesteśmy już kapłanami, jesteśmy namaszczeni, upoważnieni, więc możemy sobie to robić po swojemu. To było ściśle obwarowane przepisami, w jaki sposób mogą składać ofiary, gdzie mogą składać, czego nie wolno im robić. Jest taka historia też, ja tylko ją wspomnę, kiedy dwóch synów Aarona, którzy byli już namaszczeni na kapłanów, którzy byli w tej służbie, postanowili pewnego razu po swojemu sobie złożyć tą ofiarę z kadzidła. Czytamy, że ofiarowali Bogu inny ogień, tak zwany cudzy ogień, którego Bóg nie kazał ofiarować, i ogień wyszedł od Pana i oni zginęli. Ja myślę, że po prostu pożar był, oni zginęli w tym pożarze i dlatego Pan Bóg powiedział potem przez Mojżesza, że obojętne kto to jest, przepisy te Boże obowiązują wszystkich. Jakiś pożar, jakiś wybuch. I na wzór tamtego kapłaństwa Pan Jezus stał się za nas, albo dla nas, jedynym kapłanem i pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Ja myślę, że ludzie, którzy tutaj na ziemi szukają pośredników, tak zwanych świętych, znieważają tego kapłana, bo pomijają go i myślą, że jakoś tam po znajomości im się uda, choćby on nie chciał, ale jakoś sobie to załatwią. Mamy tego najwyższego kapłana, do którego możemy przyjść i który zawsze jest gotów nas słuchać. On jest, jak czytamy w Księdze Objawienia, godzien wziąć tą księgę zapieczętowaną z ręki siedzącego na tronie, otworzyć, bo on nas wykupił swoją krwią. Nie krwią zwierząt, ale swoją własną. Czytamy również w Słowie Bożym, że kiedyś kapłani, którzy byli synami Heliego, również tego najwyższego kapłana za czasów Samuela, również postępowali niewłaściwie i Bóg ich odrzucił i oni zginęli. Bóg wydał na nich wyrok i tak się stało. A więc to jest ostrzeżenie dla nas jako królewskiego kapłaństwa, że mamy uważać na to, jak postępujemy i jak również się zachowujemy, aby nie przynosić ujmy królestwu, które reprezentujemy. W Świętym Starym Testamencie jest również pewien przykład, który powinien być dla nas przestrogą przed pychą. W drugiej Księdze Kronik w 26 rozdziale jest napisane o królu Uzjaszu. Ja nie będę czytał tego całego rozdziału, Przeczytam kilka wierszy, 26 rozdział 4, 5 i może 16 wiersz. Czytamy, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. To jest historia króla, który był bogobojny i który przez wiele lat służył Bogu. Podobał się Bogu i Bóg mu błogosławił. Był wychowany w bogobojności przez matkę i od początku powodziło mu się dobrze we wszystkim. Ponieważ szukał Boga, ponieważ służył Bogu, Bóg mu błogosławił. On panował, tam jest napisane 52 lata i przez 50 lat z tych 52 żył bogobojnie. A potem, jak to mówią, urósł w pychę, stał się tak ważny, że postanowił, że on już nie potrzebuje kapłanów, on może sam składać ofiary. Czytamy o tym i tak można się zastanawiać, jak to możliwe, że człowiek, który przez 50 lat chodził z Bogiem, na koniec zrobił coś takiego. Czytamy, że kiedy doszedł do potęgi, jego serce wbiło się w pychę. Odrzucił ustanowiony przez Boga porządek, chciał być sam swoim kapłanem, wziął swój własny ogień i chciał po swojemu wejść do miejsca najświętszego, chociaż wiedział, że on nie jest do tego upoważniony. I kapłan Azariasz, czytamy w tym miejscu, powstrzymywał go, ostrzegał, ale on nie zważał na to. Rozgniewał się, on nikogo nie musiał słuchać, ponieważ on był królem, był na tyle potężny, że mógł robić, co chciał. I ta historia zakończyła się tragicznie. Został trędowaty. W jednym momencie stał się trędowaty. I to jest ta tragiczna lekcja, historia jest lekcją dla nas, żebyśmy nie pomyśleli sobie, że jeżeli jesteśmy królewskim kapłaństwem, to jesteśmy tacy ważni, nie musimy przyjmować żadnych uwag, nie musimy zwracać uwagi na to, co robimy. Bo człowiek nawet po wielu latach może zawieść Boga, jeżeli nie jest czujny, jeżeli wpuści do serca pychę i jeżeli nie słucha Bożych napomnień. Jest takie niebezpieczeństwo wypływające ze sławy i bogactwa. Człowiek jest ważny, on nikogo nie potrzebuje, on sobie sam daje radę. I to jest grzech, który atakuje ludzi nawet bardzo religijnych. Ktoś może być przez wiele lat wzorowym, moralnym człowiekiem, nawet chrześcijaninem, nie popełnia tych takich najgorszych grzechów, nawet jest aktywny w kościele, tak jak Uzjasz. I tak jak ten człowiek młody, który przyszedł kiedyś do Pana Jezusa, pyta się, co mam robić, żeby być zbawiony. Pan Jezus mu podał kilka przykazań. On mówi, tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. A co jeszcze? Pan Jezus wiedział, co jego boli. Jest jeszcze jedno. Ponieważ był bardzo bogaty, idź, sprzedaj to wszystko, masz i chodź za mną. I on odszedł zasmucony. Czy te 50 lat króla Uzjasza było na próżno? Te 50 lat bogobojnego życia skończył jako trędowaty i był wyrzucony poza nawias, poza społeczeństwo. On chciał wejść w miejsce najświętsze i przekonać Boga, że to Jemu się wszystko należy, tak jak królowie pogańscy byli uważani wręcz za bogów. I tu mamy takie ostrzeżenie, że nawet bogobojni ludzie mogą być kuszeni. Uważajmy na to. Kuszeni przez pychę, przez jakieś nawet to, że ktoś nam coś złego zrobi, możemy to chować w sercu i szatan ma wtedy do nas przystęp. W liście do Hebrajczyków czytamy, że mamy najwyższego kapłana, który wszedł za tą zasłonę raz i na zawsze może orędować za nami. Nie musi wchodzić co roku, czy oczyszczać się co raz, ale wszedł i oręduje za nami. On wziął nasze grzechy i tych grzechów więcej nie wspomni. On tam, jak czytamy w Słowie Bożym, tą jedną ofiarą uczynił nas doskonałymi na wieki. A więc nie odrzucajmy Bożej łaski, bo potrzebujemy Jego pomocy, potrzebujemy Jego błogosławieństwa codziennie. Czasem ludzie próbują porównywać to, jak ktoś jest, z kimś innym. Ale to do niczego takie porównywanie, bo nikt nie jest doskonały. Jeżeli porównajmy się z tym doskonałym wzorcem, jakim jest Jezus Chrystus, to wtedy widzimy, ile nam jeszcze brakuje, ile nam nie dostaje. I nie próbujmy też przekonywać Boga, że jesteśmy tacy dobrzy, że już nie potrzebujemy Jego pomocy. Jeżeli ktoś, kto jest znany, zbłądzi, to wielu idzie za nim i upada. Wielu się gorszy. Byli tacy, nawet wielcy kaznodzieje, którzy zaczęli popełniać błędy czy głosić jakieś fałszywe nauki. I wielu poszło za nimi. Potem ci ludzie byli takimi rozbitkami w wierze. A więc pamiętajmy, mamy najwyższego kapłana, który wszystko może. On przebacza, on podnosi, on się wstawia za nami. Tak jak wtedy w Starym Testamencie ci kapłani w ten sposób wstawiali się za ludźmi do Boga, że składali ich ofiary i te ofiary, ta woń z tych ofiar wznosiła się ku Bogu. My mamy być tym królewskim kapłaństwem dla naszego Pana, ale według Jego przepisów. Tak jak wtedy z królem Uzjaszem, ten tron był widoczny, tak samo nie da się ukryć trądu grzechu. Jeżeli pojawi się jakiś grzech, to nas oddziela od Boga. Czytamy jeszcze, może nie będę tego czytał, tylko wspomnę, kiedy Izajasz był powołany na proroka, czytamy, że on zobaczył Pana siedzącego na tronie. Wysokim, wyniosłym, a jego kraj napełniał świątynię, kraj jego szaty. I kiedy zobaczył Boga, to zobaczył siebie. Dopiero zobaczył, ile mu nie dostaje, powiada, biada mi, jestem człowiekiem nieczystym. Teraz to widzę. Widzę, ile mi brakuje. I to jest wtedy, kiedy on to zobaczył, kiedy przyznał się do tego, i ten anioł wziął węgielek z ołtarza Bożego, dotknął ust Izajasza. I ja myślę, że takim rozżarzonym węgielkiem, kiedy dotknął jego ust, to musiało zaboleć, ale pomogło. Pomogło i on został oczyszczony i potem otrzymał zadanie. Zadanie idź i głoś. A więc, jeżeli jesteśmy królewskim kapłaństwem, czytamy w pierwszym liście Piotra, 2:5-9. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Potem jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jak mamy to robić? Jak rozgłaszać? Nie przez to, że my potrafimy to ładnie powiedzieć. To też jest ważne. Ale mamy naszym życiem potwierdzać to, że należymy do Niego, że ten, który jest naszym najwyższym kapłanem, decyduje o tym, że my chcemy Jemu się podobać i chcemy czynić to, co jest Jego wolą. I w Księdze Objawienia, 1:6, również jest to potwierdzone. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie mu chwała i moc na wieki wieków. To Jan zobaczył, kiedy widział to objawienie, kiedy widział niebo, miał przekazane to słowo, że on uczynił nas rodem królewskim, kapłanami. kapłanami Boga i Ojca swojego. A jeżeli jesteśmy rodem królewskim, to tak jak powiedziałem na początku, mamy zobowiązania. I tak jak na tych z rodu królewskiego ludzie patrzą i wychwytują każde ich potknięcie, każdą pomyłkę, tak samo i na nas patrzą. Czy widząc nas, czy patrząc na nas, ludzie mogą to stwierdzić, że jesteśmy inni, że chcieliby mieć coś takiego, jak my mamy, czy właściwie reprezentujemy naszego Pana. Oby tak było, oby Pan Bóg nam dopomógł. A jeżeli potrzebujemy oczyszczenia, jeżeli potrzebujemy przebaczenia, jeżeli potrzebujemy na nowo takiego odświeżenia, możemy przyjść do Niego w każdej chwili, a On nam da na nowo odczuć Jego obecność, Jego bliskość i możemy wtedy w Jego imieniu stawać. Tak jakby mówimy coś, a On za tym stoi. Wiem, że On to popiera, bo to jest zgodne z Jego wolą. I to jest rola tego królewskiego kapłaństwa. Jeżeli jesteśmy nimi, jeżeli jesteśmy, spotkał nas ten zaszczyt, to jest zobowiązanie, nie tylko to, że jest to zaszczyt, ale to jest zobowiązanie do właściwego postępowania. Oby to było na naszym sercu każdego dnia, abyśmy we właściwy sposób reprezentowali naszego Pana. Amen.
Kochani, odniosę się jeszcze do snu Halinki. Co pomyśleliście wtedy, kiedy mówiła sen o ziemniakach? Mogliście pomyśleć różnie, ale i na koniec kazania pastora Janka tak, wiem, że to jest Boży sen. Dlaczego? Kochani, wtedy, kiedy upierałem się, że nie chcę być pastorem, kiedy się spierałem z Bogiem, Bóg zaczął mnie przekonywać, początek tego dał mi sen. Sen o ziemniakach. Wprowadził mnie gdzieś do jakiegoś pomieszczenia, gdzie była cała kupa ziemniaków. Jeden stos. Nie były gdzieś porozrzucane, były wszystkie na kupie. I pamiętam, kiedy ruszyłem te ziemniaki, one wszystkie były mokre. I ja próbowałem wybierać z nich, wiecie jak się wybiera ziemniaki, i próbowałem znaleźć dobre. I pamiętam, jak moje ręce zatapiały się w tej zgniliźnie. Wiecie, jak to pachnie? Ci, którzy doświadczyliście, jak pachną zgnite ziemniaki. I dla mnie to było rzeczą oczywistą. Wszystko wyrzucamy. I do tego momentu jeszcze nie wiedziałem, że mam do czynienia z Bogiem. I teraz wiem, że stanął z boku Bóg i zaczynał każdy ziemniak po kolei, zaczynał mi pokazywać. Wtedy, kiedy brałem do ręki, ta cała zgnilizna zlatywała i to nie było podobne do ziemniaka. To, co zostało z ziemniaka. Ale ja to widzę jak dziś. To było tak czyste. Żadnego nieprzyjemnego zapachu. A błonę, taką skórkę miało na sobie jak taki młodziutki ziemniak. I to pamiętam, ten sen, to wtedy mi Bóg pokazał. To był pierwszy sen, w którym Bóg zaczął do mnie przemawiać. I to, co dzisiaj słyszeliśmy, świadectwo, które słyszeliśmy, wierzę, że tak, nie wiem, może inaczej, nie wiem, jakie myśli ty masz o sobie. Skoro Boże Słowo mówi, że ty jesteś królewskim kapłaństwem. To, co pastor czytał. Prawe ucho pomazane, aby słuchać tego, co święte. Prawy kciuk, aby dotykać tego, co święte. palec u nogi prawej, aby iść tam, gdzie święte. Kochani, to jest dla mnie potwierdzenie, że tak, Bóg chce, abyśmy my byli razem, spojeni, abyśmy byli Jego Kościołem i abyśmy byli Jego kapłaństwem. To, co ja mam w sercu swoim, to mam w tej chwili dziękczynienie dla Boga za to, że On tak widzi nas, swój Kościół. Nie wiem, może ktoś się spierać, no ja wcale, moje życie jest dobre, wcale nie jestem zgnitym ziemniakiem. Nie chcę tego powiedzieć, bo nie wiem, co było dalej w tej stercie ziemniaków. Ale wiem, co robi Bóg. Wiem, co robi Bóg w moim życiu. I jeśli ja miałbym pokazać siebie jako ziemniak, myślę, że musiałbym powiedzieć tak, tam, gdzie najbardziej go brakowało. I to właśnie jest ten ziemniak, którego Bóg chce od nowa użyć, który ma w sobie życie. Bracie, siostro, czy myślisz o tym, że Bóg dał ci życie, nie tylko fizyczne? Bez względu na to, z czym się borykasz, On daje ci życie. Życie, aby ono żyło. Życie, aby ono rodziło. Kochani, ja mam pragnienie dziękczynienia. Jeśli masz takie pragnienie, amen. Dziękujmy Bogu. Ale jeśli Bóg porusza twoje serce i potrzebujesz modlitwy, bez względu na to, jaka to jest modlitwa, jaka jest twoja potrzeba, wierzę, że to jest rolą Kościoła, aby się o to modlić. Jeśli są takie osoby, to zachęcam, abyście wyszli, pomodlimy się. A jak będziemy się modlić, kochani, mamy też prośbę. Siostra nasza Grażynka prosiła o swoją synową Anetę Pośrednik. Ma połamane kolano. To nie goi się szybko. Bardzo długo. Ale znam kogoś, kto ma lekarstwo na to. Też znacie? Halleluja. Możemy to zrobić. Możemy zawołać: Panie, daj lekarstwo. Powstańmy, proszę. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za Twój Kościół. Amen. Za Twój Kościół. Tak, Panie, Twoim dziełem jesteśmy. To Ty, Panie, to Ty znalazłeś każdego z nas. Znalazłeś, Panie, moje życie. Dałeś mi, Panie, nowe życie. I nie chcę, Panie, kłamać, mówić, że od początku ono jest takie święte i czyste. Ale dałeś Jezusa Chrystusa, który jest uświęceniem. Dałeś Jezusa Chrystusa, który jest odrodzeniem. Dziękuję, Panie, za to, że w Tobie mamy nowe życie. Dziękuję za to, że Ty podnosisz nas, Panie, za każdym razem, kiedy upadamy. Dziękuję, Panie, za to, że przez Twoje Słowo chcesz nas prowadzić tam, gdzie powinniśmy być. Dziękuję za to, że uświęcasz swój Kościół. Dziękuję, Panie, za to, że dziś, kiedy patrzę na Twój Kościół, mogę patrzeć Twoimi oczami, że Twój Kościół jest święty, Twój Kościół jest czysty, bo Ty, Panie, oczyściłeś go na Golgocie. Dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że każdemu z nas dałeś tą odpowiedzialność być Twoim kapłanem. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że tą odpowiedzialność możemy przynosić do Kościoła. Ale Panie, wiem, że nie powołałeś nas do tego, abyśmy tylko życie swoje spędzali na nabożeństwie w Kościele. Dziękuję za to, że możemy być kapłanami, Twoimi kapłanami w naszych domach, wśród naszych znajomych, sąsiadów. Panie, bardzo Ciebie potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy Twojego prowadzenia. Bardzo potrzebujemy, Panie, chodzić za Tobą. Bardzo potrzebujemy, Panie, słuchać tego, co jest święte, aby to, co w nas, mogło być święte. Bardzo, Panie, potrzebujemy dotykać się tylko rzeczy czystych, abyśmy byli czyści. I prowadź nas, proszę, Twoimi drogami. Bez względu na to, czy nam się podoba, czy nie. Ja, Panie, chcę iść za Tobą. nie bierz, Panie, pod uwagę nawet mojego oporu. Ja chcę iść za Tobą. Halleluja.